Zapraszamy na wiadomości.
Podwyżki czynszu o nawet niemal 700%, zalewanie mieszkań i niekończący się remont to tylko niektóre z form nękania, jakich doświadczyli lokatorzy kamienicy przy ulicy Nowogrodzkiej 6A w Warszawie.
Sprawę reprywatyzacji tej nieruchomości badała dziś komisja weryfikacyjna.
Spółka Jowisz, która chciała przerobić kamienicę na luksusowe apartamenty, odkupiła prawa do nieruchomości po jej zreprywatyzowaniu na rzecz spadkobierców właścicieli. Komisja przesłuchała trzech świadków, wieloletnie lokatorki Nowogrodzkiej. Ich zeznania potwierdziły, że lokatorzy stali się dla Jowisza zbędnym balastem, a miasto nie interesowało się ich losem. Trzecia Rzeczpospolita, szczególnie za sprawą Platformy Obywatelskiej, zbudowała system regularnego terroru i nękania mieszkańców. Ocenił te zeznania szef komisji weryfikacyjnej, wiceminister Patryk Jaki.
O czym opowiadają lokatorzy? Lokatorzy opowiadają o tym, że podwyższono im stawki czynszu nawet do 10 tysięcy miesięcznie. No kto jest w stanie opłacić taki czynsz? Dodatkowo telefon o 4 w nocy, wyważanie drzwi w zimie, wyważanie okien. No po prostu regularne nękanie. Znaczy tak wyglądał tak zwany proceder oczyszczania kamienic. Tym bardziej, że mówimy o osobach, tak jak jedna ze znających dzisiaj osób, która mieszkała tam od 45 roku, czyli to jest osoba, która nie mogła wykupić tego mieszkania. Osoba, która tam mieszka od 45 roku, remontowała, odbudowywała kamienicę, jej rodzina nie mogła wykupić mieszkania, za to mogli wykupić jacyś dziwni ludzie, którzy potem czyścili tą kamienicę. No, to jest coś nieprawdopodobnego.
Na posiedzeniu nie stawili się przedstawiciele spółki Jowisz, Krzysztof Kawalec oraz Radosław Martyniak, za co zostali ukarani grzywną w wysokości 3000 zł. Podobną grzywnę po raz kolejny komisja nałożyła na prezydent stolicy Hannę Gronkiewicz-Waltz. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Senat debatował w środę nad ustawą o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla.
Ustawa przewiduje wypłatę jeszcze w tym roku jednorazowych rekompensat w wysokości 10 tysięcy złotych. Świadczenie miałoby otrzymać ponad 235 tysięcy emerytów i rencistów górniczych. Dla budżetu to koszt ponad 2 miliardów 300 milionów złotych.
Senackie Komisje Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz Budżetu i Finansów Publicznych opowiedziały się dziś rano za przyjęciem ustawy bez poprawek.
Po południu w Senacie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski przekonywał, że przyjęcie ustawy jest realizacją zasady współżycia społecznego.
Gdzie ta zasada trochę została złamana przez wypowiedzenie tych uprawnień, należy podjąć próbę. I tak w ustawie, w uzasadnieniu, ja to często wygłaszam, podjęliśmy próbę zrekompensowania. To nie jest rekompensowanie w 100%. To nie jest kwestia stworzenia sprawiedliwości, bo my spróbujemy się do niej zbliżyć. Podjęliśmy próbę zrekompensowania świadczeniem rekompensacyjnym, stąd jest to taka nazwa, aby tym osobom próbować jakby oddać to, co mieli. I właściwie to jest grupa osób senioralnych, to są ci emeryci wcześniej odchodzący na emeryturę.
Deputat węglowy to świadczenie przysługujące na mocy karty górnika pracownikom kopalń węgla oraz emerytowanym górnikom.
Problem z deputatami rozpoczął się w 2012 roku. Wówczas spółki węglowe, szukając oszczędności, zaczęły wypowiadać prawo do deputatu dla emerytów.
Blisko 40% studentów jest zainteresowanych przeszkoleniem wojskowym i krótkoterminową służbą, powiedział wiceminister obrony Michał Dworczyk.
Powołał się on na badania przeprowadzone wśród studentów w związku z programem Legii Akademickiej. Szkolenie poligonowe ma trwać od 3 do 6 tygodni, a do programu przystąpiły dotychczas 52 uczelnie.
Senaty podjęły odpowiednie uchwały, a obecnie podpisywane są umowy między uczelniami i MON-em. Tłumaczył wiceminister Michał Dworczyk.
Zrobione badania na wyższych uczelniach napawają optymizmem. Blisko 40% studentek i studentów deklaruje chęć udziału w takim szkoleniu wojskowym. To szkolenie podzielone jest na część teoretyczną, która się odbywa w murach uczelni, i część poligonową, po której studenci składają przysięgę i zostają przypisani do rezerwy. I to duże zainteresowanie studentek i studentów programem jest bardzo budujące, dlatego że świadczy z jednej strony strony o takich mocnych, patriotycznych postawach dzisiejszej młodzieży, z drugiej strony też o zrozumieniu obowiązków wobec ojczyzny, obowiązku szkolenia wojskowego i potencjalnej obrony kraju.
Według wiceministra obrony program Legii Akademickiej będzie ważnym uzupełnieniem programu szkolenia rezerw. Na rok akademicki 2017-18 MON przewidział 10 tysięcy miejsc dla szkolonych studentów.
Porozumienie o programie Legii Akademickiej w tej postaci MON oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisały w sierpniu bieżącego roku.
Do 2021 roku Poczta Polska zainwestuje 1 mld zł w rozwój, głównie sieci logistycznej. Poinformowali o tym minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz prezes zarządu poczty Przemysław Sypniewski.
Najwięcej pieniędzy pochłonie wybudowanie centralnego hubu logistycznego, czyli sortowni do obsługi krajowego i międzynarodowego handlu elektronicznego. Pieniądze zostaną też przeznaczone na nowe systemy IT i większe umaszynowienie. W tym kontekście prezes Poczty Polskiej Przemysław Sypniewski nawiązał także do podpisanej niedawno umowy z Chinami.
Poczta chińska zgodziła się korzystać z usług Poczty Polskiej w rozsyłaniu dużego wolumenu przesyłek na 30 krajów Europy. To jest oczywiście bardzo istotne wyzwanie związane z przystosowaniem naszej firmy do nowych wyzwań. Poczta Polska w momencie, kiedy ją objęliśmy i nadal tak jest, jest instytucją, która jest struktura logistyczna, jest przygotowana na dostarczanie tradycyjnej korespondencji. Tym wyzwaniem, któremu musieliśmy sprostać, jest przemodelowanie tej architektury, którą nazywamy nową siecią logistyczną, w taki sposób, aby Poczta Polska stała się operatorem, który wchodzi i wykorzystuje najnowsze technologie i rozwój tych segmentów usług pocztowych do swoich działań.
Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślał, że centralny hub logistyczny, który powstanie w centralnej Polsce, powinien także podjąć współpracę z centralnym portem komunikacyjnym. Obecnie trwają rozmowy i ustalenia w tej sprawie z pełnomocnikiem rządu do spraw budowy CPK, ministrem Mikołajem Wildem.
Dzieci z całego świata modliły się w intencji swoich rówieśników z ogarniętej wojną Syrii.
Akcja została zapoczątkowana w 2005 roku w Wenezueli. Inspiracją były słowa świętego ojca Pio, który powiedział: gdyby 1 000 000 dzieci modliło się na różańcu, świat napełniłby się pokojem.
Co roku w akcję włącza się papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. W Polsce inicjatywa cieszy się dużym zainteresowaniem, mówi ksiądz profesor Waldemar Cisło, dyrektor polskiej sekcji papieskiego stowarzyszenia.
Wielu katechetów, wielu księży zachęcało się na katechezie swoich uczniów, żeby wzięły udział w tej modlitwie. Ten rok może jest dla nas szczególnie też ważny, bo jest to też setna rocznica objawień fatimskich. Wiemy, jak Matka Boża w Fatimie zachęcała do modlitwy różańcowej. No i też widzimy, ile ta modlitwa może przynieść pozytywnych i błogosławionych skutków. Dlatego też szczególnie, kiedy ci najbardziej niewinni, kiedy pamiętamy, kiedy Jezus pokazywał apostołom, którzy się pokłócili, który jest najważniejszy, postawił dziecko niewinne i pokazał, kto jest największy w Królestwie Niebieskim. Stąd też szczególna wartość tych niewinnych, tych najmniejszych, tej modlitwy zanoszonej do Boga.
Organizacja Pomoc Kościołowi w Potrzebie została założona w 1947 roku. Obecnie posiada 20 pododdziałów na całym świecie. Zajmuje się m.in. pomocą dla prześladowanych chrześcijan.
O nadziei chrześcijańskiej w perspektywie śmierci mówił ojciec święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie.
W katechezie papież Franciszek zaznaczył, że współczesna cywilizacja próbuje ją wyeliminować ze świadomości człowieka. Wskazał, że przez to, przeżywając śmierć naszych bliskich lub myśląc o naszej śmierci, czujemy się nieprzygotowani.
Ojciec święty powiedział, że Jezus swoim życiem i nauczaniem ukazał nam tajemnicę śmierci w nowym świetle.
Matce płaczącej z powodu śmierci brata Łazarza przeciwstawia światło dogmatu. Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Te słowa Jezus powtarza każdemu z nas za każdym razem, gdy śmierć rozrywa tkaninę życia i uczuć. W grę wchodzi tutaj cała nasza egzystencja, między stokiem wiary a urwiskiem lęku. Jezus powtarza: nie jestem śmiercią, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Czy wierzysz w to?
Papież pozdrowił pielgrzymów zgromadzonych na placu św. Piotra, zwrócił się też do Polaków.
Pozdrawiam pielgrzymów polskich. Dzisiaj, wspominając świętego Łukasza Ewangelistę, obchodzicie w Polsce patronalne święto służby zdrowia. Pamiętajcie w modlitwie o wszystkich, którzy z oddaniem i poświęceniem służą chorym. Niech nigdy nie zabraknie im sił w pełnionej posłudze, sukcesów i radości. Niech Bóg ich wspiera i wynagrodzi wszelkie dobro oraz nadzieję wlewaną w serca chorych. Wam tu obecnym i waszym bliskim serca błogosławię.
Transmisję z Watykanu przeprowadziła telewizja Trwam. Fragment audiencji można było wysłuchać także na antenie Radia Maryja.
Chcemy, żeby Unia Europejska podtrzymywała na listopadowym szczycie Partnerstwa Wschodniego politykę otwartych drzwi, oświadczył w stolicy Azerbejdżanu szef polskiej dyplomacji Witold Waszczykowski.
Opowiedział się także za umożliwieniem partnerom Unii Europejskiej uczestnictwa w statusie obserwatora w pracy unijnych agent i instytucji.
Na konferencji prasowej po rozmowach ze swoim azerbejdżańskim odpowiednikiem minister Witold Waszczykowski relacjonował, że jednym z głównych tematów rozmów ministrów były oczekiwania wobec szczytu.
Zaznaczył w tym kontekście, że Polska zabiega o to, aby Partnerstwo Wschodnie pozostawało wysoko na unijnej agendzie.
Uważamy, że naszą powinnością jest zachęcenie Unii Europejskiej do utrzymania funkcjonowania polityki otwartych drzwi. Polska nie jest w tej sprawie naiwna i rozumie, że w najbliższej przyszłości Partnerstwo Wschodnie nie doprowadzi do rozszerzenia Unii Europejskiej. Ale będziemy namawiać, przekonywać i wywierać presję na kraje członkowskie, by zachowały otwarte drzwi i aby oferowały kolejne programy, które będą angażowały naszych partnerów głębiej i głębiej we współpracę z Unią Europejską.
Minister Witold Waszczykowski mówił, że jego propozycją jest na przykład utworzenie statusu obserwatora w agendach i instytucjach unijnych. Według ministra umożliwiłoby to partnerom uczenie się bezpośrednio poprzez działanie w tych instytucjach, jak działa Unia.
I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.